Konflikt społeczeństw jest nieunikniony. Konwersja uznawana za zdradę, która zasługuje na śmierć, jest tego konfliktu niewątpliwie znakiem. Odwołując się do wykładu profesora Ratzingera na Uniwersytecie w Regensburgu w 2006 roku, można przytoczyć jego słowa, wedle których na Zachodzie dostrzegane są tendencje podkreślające racjonalność pozbawioną ducha, rozum bez wiary. Natomiast w islamie dostrzec można racjonalność przekształconą w przemoc, czyli wiarę bez rozumu. Są to dwa przeciwne i równoległe trendy. Jakie rozwiązanie? Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że leży ono w rękach niefanatycznych, wierzących po obu stronach. Otwarcie na wszystko, co ludzkie, by budować tak wierzący, jak i niewierzący świat bardziej ludzki. Takie jest wyzwanie, jakie stawia przed nami XXI wiek. Akceptować owo wyzwanie wolności, która ma moc oczyszczającą bez wpadania w libertynizm, wyzwanie nowoczesności bez odrzucania dziedzictwa przeszłości, a także bez żalu za nim, wyznawanie demokracji bez popadania w nieład czy przemoc. W kontekście tego, co zostało powiedziane, należy nam podkreślić doświadczenie wspólnego życia i wspólnej kultury, jakie posiadają chrześcijanie i muzułmanie Arabskiego Wschodu. To doświadczenie ukazuje swoją pełnię w spotkaniu, które ma miejsce przez dialog. Dialog bez rzeczywistego spotkania jest w najlepszym wypadku luksusem intelektualnym. W rzeczywistości jałowość dialogu zależy przede wszystkim od autentyczności spotkania. W przypadku mieszkańców Bliskiego Wschodu spotkanie kultur i religii odbywało się i przebiega w specyficznych warunkach i jako takie było uwarunkowane przez historię i ukształtowane przez specyfikę lokalnego chrześcijaństwa i islamu. Dialog ten nie polegał na wycofywaniu się i uległości, ale na mocnym przywiązaniu do własnej kultury, historii, tradycji, tożsamości. Owszem, przemiany społeczne, emigracja, spowolniony przyrost naturalny wśród bliskowschodnich chrześcijan mają swoje reperkusje w umacnianiu się islamu, choćby w Libanie. Jednak nawet w takiej sytuacji można dążyć i osiągnąć niespodziewane cele. Jakie? Chciałbym tutaj przytoczyć jeden. Przykładem może być pewna idea, projekt autorstwa Naji Kuri, który był swego czasu prezydentem Kolegium Jezuickiego w Libanie, i szejka Mohammada Nokkali, byłego dyrektora Dar al-Fatwa, najwyższej sunnickiej instancji religijnej w Libanie. Projekt przedłożony rządowi w Bejrucie zakładał uznanie święta zwiastowania jako święta narodowego, święta państwowego. Argumentem leżącym u podstaw tego projektu, tej idei, jest wzajemna cześć okazywana dziewicy Marii i powierzenie i oddanie się Bogu tak przez chrześcijan, jak i przez muzułmanów. 28 lutego 2010 roku wydano dekret, na mocy którego święto zwiastowania zostało uznane nie tylko za święto państwowe, ale także za dzień wolny od pracy w Libanie. Ważnym przejawem roli, jaką chrześcijanie odgrywają w kontekście bliskowschodnim, jest ich sama obecność. Świat islamu coraz radykalniej walczy z potęgą światową, którą definiuje jako Zachód. A ten z kolei utożsamiany jest z chrześcijaństwem, stąd też mamy rosnące trudności. Im więcej chrześcijan opuszcza dany bliskowschodni kraj, tym bardziej stają się oni mniejszością. Tym bardziej zagrożone są pewne zasady, takie jak choćby prawa człowieka. Wspomniany wcześniej profesor Samir Halil uważa, że wraz z kurczeniem się elementów chrześcijańskich cofamy się nie tylko w gospodarce i polityce, ale przede wszystkim w tym, co wiąże się z prawami człowieka, sytuacji kobiet, wolności religijnej i wolności w ogóle, rozwoju społecznym, prawach ludzi najuboższych i najsłabszych. I jak sam twierdzi, także z tego powodu często on sam słyszał od muzułmanów, intelektualistów, od polityków, ludzi kultury takie słowa: prosimy, nie wyjeżdżajcie, zostańcie. Żyliśmy razem przez wieki i możemy żyć dalej. Innym takim wydarzeniem namacalnym jest na przykład wystąpienie imama Mazhar Shahina w kościele Qasr el-Dobrah, największym kościele ewangelickim w Kairze. Wystąpienie imama miało miejsce 25 czy 6 grudnia ubiegłego roku, i tam właśnie imam takiej bardzo rzeczowej mowie podkreśla, jak bardzo nierozerwalne, jak bardzo splecione są te dwa filary społeczeństwa egipskiego, chrześcijanie i muzułmanie. Jak bardzo są one nierozerwalnie splecione i jak bardzo należy dbać o to, aby relacje między chrześcijanami i muzułmanami w tamtym kraju układały się w sposób jak najlepszy. Bo to, jak sam powiedział, dyktuje czy wymaga od niego chociażby sam islam, który mówi o takiejże powinności w relacjach do chrześcijan czy do sąsiadów, która wynika z ducha wiary i która również wynika z ducha wspólnej przynależności narodowej. Tutaj zakończyłbym moje wystąpienie, jeśli chodzi o relacje chrześcijanie-muzułmanie na Bliskim Wschodzie i w Europie. Jak już wspomniałem, przygotowałem też kilka informacji na temat praktyki postu w Kościele Koptyjskim, ale nie wiem, czy jest czas na to, abyśmy przedstawili. Powiem tylko może, dlaczego zdecydowaliśmy się wprowadzić ten punkt. Mianowicie punkt ten jest ważny z tego względu, że praktyka postu w kościołach chrześcijańskich jest bardzo mocno uwydatniona i podkreślona, przede wszystkim przestrzegana przez wiernych. To się wiąże z tożsamością. To się wiąże ze znajomością własnej kultury czy własnej wiary. Prawda? To też w jakiś sposób jest fundamentem, który umacnia chrześcijan bliskowschodnich w ich konfrontacji niejednokrotnie i trudnej sytuacji z islamem. Dlatego też wydaje mi się, że właśnie ich praktyki religijne powinny być dla nas w jakiś sposób zachętą do tego, abyśmy, odwołując się chociażby tutaj do Wielkiego Postu, tak w Kościele Koptyjskim, jak w Kościele Katolickim, czy w innych kościołach chrześcijańskich, abyśmy zdecydowali się zrobić ten krok do przodu celem zagłębienia się w to dziedzictwo, z którego wyrastamy, czy do którego sami należymy. Po to, aby poznać siebie lepiej i aby ewentualnie w przyszłości lepiej z innymi kreować wspólny świat, wspólną rzeczywistość.
Jedziemy.
I jedziemy.
Poznajmy
tą praktykę.
Tak jest.
Dobrze. Wydaje się, że swoistą zaporą i murem obronnym, jak powiedziałem, jest ukazanie światu naszej tożsamości. Chrześcijanie Bliskiego Wschodu podzielają z muzułmanami liczne praktyki, takie jak post, adoracja Boga w życiu codziennym, poddanie się woli Bożej czy modlitwa. Są to zatem rzeczy, które były obecne na Zachodzie, ale uległy znacznym redukcjom czy wręcz zanikowi. Zatem tego wszystkiego można nauczyć się właśnie od chrześcijan wschodu. Ważnym elementem jest wierność naszej własnej tradycji. Przeżywamy obecnie czas Wielkiego Postu. Myślę, że warto zobaczyć, w jaki sposób poszczą, czy pojmują post właśnie Koptowie i jak ten sam okres jest przez nich przeżywany. Na wstępie myślę, że warto przytoczyć liczby. Kościół koptyjski ma okresy postne niesynchronizowane z innymi wspólnotami chrześcijańskimi. To znaczy, że mają dodatkowe okresy postne w porównaniu do innych chrześcijan. Na 365 dni w roku Koptowie poszczą przez ponad 210 dni. Podczas postu jest niedopuszczalne spożywanie jakiegokolwiek produktu pochodzenia zwierzęcego, mięsa, drobiu, ryb, mleka, nabiału itd. Co więcej, żaden pokarm czy też napój jakiegokolwiek pochodzenia nie mogą być spożywane od wschodu do zachodu słońca. Te surowe reguły są modyfikowane przez duchownych wyłącznie dla chorych i słabych. W Kościele Koptyjskim wyróżniamy dwa stopnie postu. Post pierwszego stopnia charakteryzuje się postem i wstrzemięźliwością od północy do zachodu słońca. W soboty i niedzielę wstrzemięźliwość jest zawieszana, chociaż ani mięso, ani nabiał nie są dozwolone. Do postu pierwszego stopnia zaliczamy następujące święta. Po pierwsze, czas świętego Wielkiego Postu trwający 55 dni, na które składa się 7 dni przygotowania, 40 dni postu na wzór Chrystusa, postu Chrystusa oraz 7 dni obrzędów paschalnych. Po drugie, post we środę i czwartek, i piątki, przepraszam. Każdego tygodnia w roku, z wyłączeniem okresu zesłania Ducha Świętego, jest to 50 dni po Wielkanocy. W czasie wspomnianego okresu nie jest dozwolone pościć czy czynić prostrację. Środy i piątki to też była tradycja kiedyś w kościele łacińskim. Środy już praktycznie zostały chyba wymazane z naszej pamięci. Piątki jeszcze istnieją. Tak.
Pamięć
nierozczynnie. Po trzecie, post Niniwy, lub inaczej post proroka Jonasza. Trzydniowy post przypadający zazwyczaj w lutym, na 2 tygodnie przed Wielkim Postem, dla upamiętnienia miłosierdzia, jakie Bóg udzielił mieszkańcom Niniwy oraz czynienia pokuty głoszonego przez Jonasza. Jest to post Niniwy również z obecnych kościołach tradycji syryjskiej, na przykład w syromalabarskim czy syromalankarskim w Indiach. Po czwarty, dni przygotowania. Jest to dzień poprzedzający jakikolwiek z większych świąt pańskich. Drugi stopień postu i wstrzemięźliwości od tego, co wzbudza pożądanie, przepraszam, obowiązuje od północy do godziny 15. Podobnie jak w poprzednim przypadku, czyli w przypadku postu pierwszego stopnia, post ten nie obowiązuje w soboty i niedzielę, ale z wyłączeniem oczywiście mięsa, wstrzemięźliwość, powstrzymanie się od mięsa, spożywanie mięsa i nabiału. Do tej kategorii zaliczamy post apostołów, uważany za jeden z najważniejszych postów, rozpoczyna się nazajutrz po zesłaniu Ducha Świętego i trwa do 12 lipca. Poświęcony jest wspomnieniu męczeństwa świętych apostołów Piotra i Pawła. Następnie post Marii Dziewicy od 7 do 22 sierpnia i post adwentowy, który trwa 43 dni od 25 listopada do Wigilii Narodzenia Pańskiego, czyli według kalendarza koptyjskiego czy juliańskiego do 7 stycznia. Jak wygląda odpowiednik naszego Triduum Paschalnego? Już nie zagłębiałem się w kwestie liturgiczne dotyczące Wielkiego Tygodnia czy Niedzieli Palmowej. Natomiast starałem się skupić uwagę na tym, co w jakiś sposób jest u nas wyraźne w okresie okres Triduum Paschalnego, czyli Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielka Sobota. W jaki sposób wyglądają tam te trzy dni? Wielki Czwartek. Między porankiem a wieczorem sprawowana jest specjalna liturgia ustanowienia Eucharystii. I koptowie zobowiązani są do uczestnictwa w modlitwach w ciągu dnia, które podzielone są na następujący sposób. Pierwszy pion mamy modlitwy poranne. I tutaj wyróżniamy 5 tak zwanych godzin kanonicznych tych modlitw. Pierwsza godzina o godzinie 6 rano, 3 godzina kanoniczna o godzinie 9, 6 o godzinie 12, 9 o godzinie 15, 11 o godzinie 17. To są modlitwy poranne. Teraz modlitwy wieczorne. Pierwsza godzina kanoniczna o godzinie 18, 3 o 21, 6 o 24, 9 o 3 w nocy i 11 o 5 rano. Więc mamy całą tarczę zegarową zapełnioną tymi poszczególnymi godzinami kanonicznymi modlitw, na które pobożny kopt powinien się do kościoła stawić. Każda z tych godzin modlitw ma określoną strukturę, w skład której wchodzą hymny, lektura fragmentów biblijnych, śpiew psalmów, lektura Ewangelii. Ja tutaj wydrukowałem sobie przykłady takich, ja tu panom zaraz podam przykłady takich modlitw z tekstami, które są, powiedzmy sobie, założone i które wchodzą w skład liturgii celebrowanych. Ponadto w czwartek ma miejsce liturgia błogosławieństwa wody i liturgia Eucharystii. Wielki Piątek Świętej Paschy. Dla przypomnienia, w tradycji łacińskiej w Wielki Czwartek sprawowane są dwie msze. Jedna w godzinach porannych czy dopołudniowych w kościołach katedralnych, na których msza, na której duchowni odnawiają przyrzeczenia święceń i na których dokonuje się poświęcenia olejów chorych, oleju czyli chrzcielnego używanego w święceniach podczas święceń kapłańskich. Wieczorna msza święta to jest msza święta na pamiątkę stanowienia Eucharystii, prawda? I to wszystko, jeśli chodzi o Wielki Czwartek w tradycji łacińskiej. Wielki Piątek Świętej Paschy. W tradycji łacińskiej mamy co? W Kościele Sędziczym mamy tylko liturgię męki pańskiej, sprawowaną wieczorem. Nie mamy mszy świętej w tym dniu. Jest liturgia Słowa Bożego, adoracja krzyża, komunia święta. Natomiast jak to wygląda u Koptów? Również dzień ten ma strukturę podyktowaną godzinami kanonicznymi, a więc to wszystko, o czym mówiłem wcześniej, które w swych treściach rozpamiętują biczowanie, wyszydzenie, ciernie ukoronowanie, ukrzyżowanie, śmierć Jezusa, zdjęcie z krzyża i złożenie do grobu. Każda z tych godzin ma przyporządkowaną właśnie taką tematykę. Jedną z tychże. Ciekawym elementem tej ostatniej modlitwy, a więc złożenia do grobu, jest śpiew Kyrie Eleison, wykonywany 450 razy. Po 100 razy na każdą stronę świata, plus 50 razy w kierunku wschodu. A także śpiew pieśni Golgota w tonacji aramejskiej, po czym ikona złożenia Jezusa do grobu, to wszystko u nas budujemy groby, tam jest ikona, na którą, którą posypuje się, czy na którą nakłada się wonności, czy zioła używane w pochówku żydowskim. Następnie na te zioła, czy na te wonności nakłada się płatki czerwonych róż. To wszystko zawija się w specjalną szatę pogrzebową. Następnie taką ikonę niesie się, stawia się na ołtarzu przy, powiedzmy sobie, pomiędzy dwoma świecami. Czasami też w liturgii Wielkiego Piątku wierni kosztują także octu i mirwy zmieszane z wodą. To nie jest regułą w niektórych kościołach koptyjskich. Taki zwyczaj ma miejsce. Sobota Światła. Wierni powracają do świątyni o północy Wielkiego Piątku, czyli wieczorem opuszczają i przed północą wracają z powrotem. Po co? Po to, by rozpocząć sobotnią celebrację światła upamiętniającą przejście ze śmierci do życia. I tutaj znowu mam taki schemat liturgii wielkopiątkowej z podziałem na poszczególne godziny kanoniczne. Pierwsza, trzecia, szósta, dziewiąta i jedenasta. Napisałem obok godziny, o której to ma miejsce. Natomiast jeśli chodzi o wspomnianą liturgię światła z piątku na sobotę, jest ona bardzo rozbudowana. Ma 17 punktów według tego tutaj schematu. Trwa ona całą noc. Między innymi cytuje się, śpiewa, recytuje różnego rodzaju modlitwy zaczerpnięte ze Starego Testamentu. Ale to, co jest najciekawsze, wydaje mi się, w tej liturgii, jest czytanie Apokalipsy. Czyta się całą księgę Apokalipsy, od pierwszego do ostatniego rozdziału. Z, powiedzmy sobie, zatrzymaniem w momentach kluczowych, w punktach kluczowych i z ponownym śpiewaniem czy wyśpiewaniem kluczowych zdań i fraz tejże księgi. Celebracja Paschy. Rozpoczyna się zazwyczaj około 19 w sobotę, bo liturgia, o której mówiłem, trwa całą noc z piątku na sobotę. Natomiast celebracja Paschy rozpoczyna się około godziny 19. Jej struktura to procesja z darami, dziękczynienie, czytania z Nowego Testamentu, czytania z synaksarium, a więc jest to skrót męki i śmierci Jezusa. pieśń zmartwychwstania, następuje zgaszenie świateł, następnie uroczyste otwarcie drzwi i zapalenie świateł, wnoszona jest ikona zmartwychwstania, następnie diakon z kapłanem trzykrotnie okrążają ołtarz wewnątrz świątyni, po tym okrążeniu następują modlitwy i pieśni, po czym dokonuje się kolejne 7 okrążeń. Po tych obrzędach następuje lektura psalmu i Ewangelii, homilia, ogłoszenia, właściwa liturgia Eucharystii i błogosławieństwo. Jest to też więc liturgia dość skomplikowana, złożona, a przede wszystkim długotrwała.
Ja to wytrzymuję.
No właśnie.
Ksiądz o tym wszystkim mówi po to, żeby pokazać, jak mimo mi łatwo.
Też. Proszę panów, też. Panów też.
To był kondensat, a my jesteśmy rozwodnieni, tak?
Też. Ja mówię, no oczywiście, no nikt nie będzie teraz w Kościele Rzymskim wprowadzał jakichś dodatkowych, prawda, tutaj celebracji czy punktów w liturgii. Nikt nie będzie tego modyfikował po to, aby przedłużyć. Ale coś w tym jest. Ja mam takie doświadczenie ze Szkocji, do której jeżdżę zazwyczaj w wakacje na parafię. I z tego czasu byłem razem na parafii z księdzem Syro Malabarskim z Indii, kapelanem właśnie hindusów obrządku Syro Malabarskiego w Szkocji, w danej diecezji, w danym rejonie. Tam na przykład msza święta trwała 2,5 godziny. Według jego początku, a moja musiała trwać do 45 minut, bo jeśli będzie dłuższy 45 minut, ludzie zaczną wychodzić. Co więcej, rekolekcje na przykład wielkopostne, tam rekolekcjonista głosi nauki 5, 6, 7 godzin. Ci ludzie są, oni wychodzą, pójdą zobaczyć do domu, ale wrócą, powiedzmy sobie, będą jakieś 3-4 godziny uczestniczyć, ale mniej więcej tak to tam wygląda. Jest to proces niezwykle rozbudowany, niezwykle długi i pewnie męczący z naszego punktu widzenia, natomiast z ich punktu widzenia, bo tak normalnie, nie? Tak są przyzwyczajeni. Dokładnie, więc no, to też w jakiś sposób nam pokazuje, że ludzie mimo iż mogą czuć się zmęczeni takim, a nie innym schematem czy przebiegiem liturgii, w jakiś sposób no, ciągle mobilizują się i uczestniczą.
Ale to zasadzie, że też podobne zwyczaje w kościele prawosławnym, tak ja mogę zrozumieć, bo kościół prawosławny też miał telefon, właściwie to są właściwie te same.
Tak, no bo to są powiedzmy sobie te tradycje antiochańska czy aleksandryjska, tak.
Czyli można powiedzieć, że to zawsze się słyszało, że tak prawosławnie to 3 godzin liturgia trwa.
Tak.
Ale podobno w średniowieczu w kościele katolickim potrafiło mi 7 godzin trwać.
No, to liturgia...
Takie podobno były, że ludzie spali, żeby chodzili. Raczej spali.
No, się
takiego, tak podobno takiego na się obserwowało. No dzisiaj to już...
Jedna rzecz mnie w tym wszystkim bardzo uderzyła. Długość, wielość, tak powiem, tych różnych postów.
Tak.
Ale geneza tego. Skąd to się wzięło?
No, bida jest, więc
właśnie.
Ja myślę, że w prosty sposób
tak można sobie wytłumaczyć.
Taka jest
geneza. Związane jest to z ascetyzmem, który w jakiś sposób i ruchem monastycznym, który właśnie wziął swój początek czy to w Egipcie, czy na Bliskim Wschodzie. I tam w jakiś sposób ten ruch ascetyczny, monastyczny, powiedzmy sobie, wpłynął na kształt liturgii, na kształt przeżywania świąt.
Ale czy to wynika z zawziętości religijnej
tych uczestników,
czy właśnie raczej z praktycznego właśnie takiego układu, że tak jak tutaj u nas, powiedzmy, próbuje się wyrównać podatkami, w cudzysłowie oczywiście, co mówię, różne warstwy społeczne, tak być może tam właśnie próbowano wyrównać te warstwy społeczne poprzez post.
Być może. Ja naprawdę
jeśli
chodzi o te, nie jestem kompetentny do końca. I tak naprawdę nie wiem, jaka jest geneza takiego postu, czy to powiedzmy sobie w tradycji koptyjskiej, czy bardzo podobnego postu w tradycji syroorientalnej. Gdzie...
Tak, za bardzo nie po marksistowsku, że tak powiem, to doszukujesz się źródeł takiego kształtu.
Nie, no tak, bo
trzeba chyba
Proszę bardzo.
To może być tak, że my często się dziwimy, tak? Bo sami tego nie robimy, to jest, a może tak spróbować, wtedy może nie ten. Natomiast, no, nie wiem, dużo ze świadczenia chyba jest jednak u nas. Takiego uproszczenia. My generalnie już teraz, nie wiem, ta prędkość życia, no, wielu ludziom na czasie zależy.
Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że po godzinie już myślami jesteśmy gdzie indziej i...
Często w trakcie też jesteśmy gdzie indziej.
Czy wydaje mi się, że tak naprawdę jest to związane z mentalnością wschodnią i ci ludzie nie mają gdzie tymi myślami uciec, nie? Ja powołam się na Indie.
A ja chciałbym, że jest zgoła odmiennie właśnie chodzi o to, że jeśli chodzi, że my po godzinie jesteśmy już gdzieś indziej, dlatego że my nie potrafimy wejść w tą tematykę, w tą całą mistykę, nie zdążymy w to wejść, a już się kończy. Tego, jest kilka godzin. Oczywiście tam też się zdarzają nawet momenty rozkojarzenia i odejścia, ale w momencie, kiedy tak naprawdę wiesz, że masz tą przeżywasz to przez ileś tam godzin, to w pewnym momencie tak naprawdę wchodzisz, czujesz, zaczynasz naprawdę to czuć. Po iluś tam godzinach to wiesz, dopiero tak naprawdę doświadczasz tego. A u nas my nie mamy czasu, po prostu my wiesz, lepiej wejdziesz, już wychodzisz, tak naprawdę, bo już właściwie myślisz tylko na tą godzinkę i wypadasz. A to po prostu jest zupełnie inna.
Ja tutaj
przestawiasz.
Nawiążę do tego, co pan mówi. Przywołam tutaj moją rozmowę z kolegą z Rumunii prawosławnym. Myśmy kiedyś rozmawiali na temat długości mszy świętej. Mówię, no słuchaj, mówię, przejdź do nas, do katolików, 45 minut.
Agitacja.
Eucharystia robisz. Ważna. Będziesz miał czas, bo on narzekał na brak czasu.
Prawosławny
ksiądz także, że on mówi, nie. Mówi, słuchaj, dla nas Eucharystia to jest czasem całkowicie poświęconym Bogu i oddanym Bogu. Jeśli ja rozpoczynam Eucharystię, rozpoczynam modlitwę, ja nie myślę o niczym innym, co mnie czeka później. Ja czekam do wypełnienia się tego czasu, idąc, powiedzmy sobie, wszystkimi tymi etapami, jakie są przepisane czy przewidziane na liturgię.
A, to jest taki...
A u nas się wybiega, nie? Znaczy u nas, no ja mówię też tak o sobie. Człowiek myśli,
no ja myślę, że tutaj chyba jednak u nas pewne elementy są. Znaczy, jest taka możliwość, rekolekcje.
No, ale
na wieczorze, że od rana do wieczora i człowiek zrezygnuje, jak załóżmy te dwutrzydniowe są co najmniej rekolekcje, to człowiek się wyłącza, z reguły warunki są takie, żeby tutaj ze światem zewnętrznym, oczywiście komórek nie zabiera się, ale ktoś odłoży komórkę i jakby zgodzi się dobrowolnie na to, żeby była cisza, nie rozmawiać, czyli od momentu wstania aż do życia spania, uregulowany sposób, to można gdzieś tam na drugi dzień, trzeci dzień, to co najmniej w ten sposób, że ci, którzy takie rekolekcje zaliczyli, że tak powiem brzydko mówiąc, to co najmniej odczuwają dużo odpoczynek i odstresowania. I nie mówię, że zaraz wracają do wiary, ale już samo to daje jakby pogląd na to, co można osiągnąć tą metodą. Także to nie jest to wgłębianie siebie, to ktoś to pan wspomniał, tak? W siebie, no to nie można tego zrobić w 5 minut.
Nie,
to jest cały proces i ludzie, co chciałbym przejść do następnego tematu, potrzebuje dużego czasu, na przykład kwestia formacji. To są lata, prawda, z kolei. Ja nie wiem, czy ksiądz tutaj ma taką wiedzę głębszą na temat formowania u koptów, bo z tego, co czytałem, to podobno każdy chłopiec ma swojego przewodnika duchowego, który go prowadzi, czyli nie lekcje religii, tylko osobisty kontakt z tutorem, można powiedzieć, który prowadzi go w życie duchowe. To jest ciekawa rzecz, bo tylko tam słyszałem, że coś takiego...
Wydaje mi się, że podobna rzecz może istnieć w kościele etiopskim. Wydaje mi się, że słyszałem, że powiedzmy sobie, taka metoda prowadzenia jest tam obecna. Musiałbym dopytać, bo szczerze mówiąc, nie wiem, gdzie doczytać, ale dopytać że tak tam jest. I byłoby to jak najbardziej logiczne, bo te kościoły w jakiś sposób.
I to stąd prawda, że jeden kościół też jest mocny, bo to jest jeden z ważnych działań, który.
No tak, no żeby przeciwstawić się powiedzmy sobie no rzezi, nie? Gdzieś tam widzianej na co dzień, czy co jakiś czas, czy powiedzmy sobie widząc też różnego rodzaju akty prześladowań chrześcijan w danym kontekście.
Tak, ale to są chyba takie zabiegi trochę socjotechniczne jakby. To znaczy trochę obok wiary jakby. To jest taka metoda na to, żeby kogoś przy wierze zachować. Czy to ma coś wspólnego z... Ale czy to ma taki bardzo głęboki i nierozwiązany jakby nierozerwany związek z religią, z wiarą jako taką. Czy właśnie z techniką przytrzymania ludzi przy wierze. Powiedzieliśmy przed chwilą coś takiego, co w życiu jest normalne. No, wychodząc na gdzieś jakieś boisko, próbując grać w piłkę, potrzeba rozgrzewki, tak? Dopiero tak naprawdę po 40 minutach wszyscy dobrze grają. Już są zmęczeni, prawie nie żywi z wysiłku, a jednocześnie najlepiej wtedy grają. Nie na początku, tylko na końcu, tak? No to jest zabieg jakby taki techniczny wprowadzenia się w trans zawodnika. O podobnych rzeczach teraz rozmawiamy, że potrzeba na przykład liturgii 3-godzinnej po to, żeby jakby związać się z Bogiem. Czyli to jest taka technika, no właśnie techniczna sprawa, a nie kwestia wiary. Bo moglibyśmy powiedzieć inaczej, skoro nasza liturgia jest krótka, to znaczy my jesteśmy lepsi w te klocki od innych, którzy potrzebują znacznie więcej czasu na
to. Krótsza to lepsza, jak będzie 10 minut.
Bo jesteś tak głęboko związany z wiarą, z Bogiem, że potrzebujesz właśnie bardzo krótkiego czasu, a nie wciągania się wielogodzinnego.
Nie, to by było dobre, tylko my musimy pamiętać, że
Ale zaraz, chwileczkę, ja nie jestem przeciwko temu, tylko spróbujcie spojrzeć na to właśnie w ten sposób. Religia, wyznanie i wiara w jednej płaszczyźnie, a druga to jest słabość człowieka i potrzeby do tego, żeby się do tej wiary jakby przystać tak lepiej, godniej, uczciwiej. Nie? To, co ksiądz mówił o islamie, że ma swój obraz taki zewnętrzny, techniczny, mimo że bardzo blisko jest ta wiara naszej wierze, to my mamy inną technikę obcowania z Bogiem, tak? Czy coś takiego, ja wiem, że to mogło was oburzać.
Że ci wejdę w słowo. My mamy technikę taką, że w islamie, to ksiądz powiedział, jest związanie człowieka, życie z religią. My rozdzielamy to. Chrześcijanin religii, potrafi rozdzielić.
Religii ze sprawami.
Odmówić Ojcze nasz, gdzie jest mowa. Ojcze nasz, który jest nasze winy, jak my wybaczamy, za chwilę nienawidzimy z całych sił. Potrafimy, my, ludzie generalnie cywilizacji zachodniej, to się czyta, dzisiaj mówi. Jesteśmy w stanie rozdzielić. To już się od wieków średnich, tak? Gdzie monarcha, czy biskup nawet, tak? Mówił o miłosierdziu Bożym, o ubóstwie, a sam rozpływał się w luksusach. Pewno w świecie islamu też oczywiście tam idealnie nie ma. Ale generalnie tam jest powiązanie, tam nie ma rozdzielenia.
Jest ciągłość. Tak.
Ciągłość. Tam nie ma rozdzielenia, że się tu wychodzę z kościoła, to jest życie takie, a w kościele jest tym kto inny. I tu jest słabość nasz, współczesnych w tym.
Tam, gdzie się zachowa, religia przenika wszystkie aspekty.
Dokładnie, a u nas my rozdzieliliśmy sobie.
Jest tak samo, jak
rozdzieliliśmy mówienie o prawdzie, tak? I mówię nieprawdy. Tak samo. To kiedyś też. My ludzie sobie tej cywilizacji powiedzmy w ten sposób to robimy, że słowo dla nas nic nie znaczy. Czy słowo tak samo wiara? No potrafimy rozdzielić sobie, tak? Idę do kościoła, mówię. Nawet ja nie mówię, że dla kultury, a dla tradycji, ale idę, jestem wierzący, wychodzę z kościoła i ja nie łączę tego.
To się nazywa hipokryzja.
Tak, hipokryzja właśnie. U Arabów możemy krytyką muzułmanów, możemy oczywiście mówić, że fundamentaliści i tak dalej, ale jednocześnie jest to pewna wiarygodność. Mhm. Nie wiem,
nie, bo się nie można idealizować.
Ja też nie mówię,
że tak, tak. Ale jeśli mam to przełożenie, to przełożenie jest bardziej widoczne, mi się wydaje.
Dokładnie.
Niż u nas. Mówię u nas w kontekście zachodnim, niekoniecznie u nas, mówiąc o chrześcijanach, bo trzeba też wziąć pod uwagę, jak chce wschodzić.
I to teraz nawiązując do tego, no, jeżeli byśmy byli cały czas autentyczni, to rzeczywiście msza święta to jest jak gdyby tylko jeden fragment naszego życia, naszej modlitwy. Całe życie jest modlitwą praktycznie. No to te 45 minut jesteśmy, ten szczyt mamy modlitwę, ale wychodzimy i dalej żyjemy modlitwą, tak? Ale w Polsce generalnie co jest? No powiedzmy w kościele tak 45 minut wychodzi. Ja nie mówię, że treści w ogóle obce chrześcijaństwu, ale wrogie. Ludzie słuchają i to łączą.
Dobra. To w takim razie w kontekście tego, co powiedziałeś, bardzo fajnie to rozdzieliłeś te dwie rzeczy. Do czego powinniśmy się bać ze strony islamu?
I czego powinniśmy się bać? Niejaki Samuel Pankin podał taką książkę Zderzenie cywilizacji. I jak on analizował różnego rodzaju zagrożenia, to między innymi takim bardzo dużym, potencjalnym zagrożeniem jest świat islamu. A dlaczego jest tym zagrożeniem? A no dlatego jest tym zagrożeniem, że nasze społeczeństwa zachodnie są coraz bardziej wygodne, coraz bardziej się starzeją i ten rynek pracy potrzebuje zastać nowej siły roboczej. A ta nowa siła robocza żyje według prawa swojego religijnego. Prawo religijne jest podstawą, jest fundamentem kształcenia. Jest mnóstwo uniwersytetów wyznaniowych. Nie przyjeżdża byle kto, tylko to są również muzułmanie, którzy są zatrudnieni na kluczowych stanowiskach. I ci muzułmanie zaczynają funkcjonować w tym społeczeństwie. I pokazuje się wtedy w tym społeczeństwie tego człowieka, że to nie jest jakiś tam ciemny muzułmanin, który gdzieś tam owinięty jest. To nie są kobiety, to są mężczyźni przeważnie. Ale oni zaczynają stanowić awangardę, zaczynają stanowić elity w społeczeństwach europejskich. No i w taki sposób zaczynają do nas przenikać. Oczywiście inny jest też jeszcze motyw związany z tym, że w takich krajach jak Francja jest mnóstwo muzułmanów. To jest po prostu pokłosie tego okresu kolonialnego, który spowodował, że ci biedniejsi muzułmanie zaczęli przyjeżdżać do tego kraju matki, tej matki kolonialnej i zaczęli się osiedlać, to tam po prostu lepiej się żyło. A z racji tego, że się lepiej żyło, to wtedy zaczynają powstawać różne niezadowolenia społeczne i mamy to, co mieliśmy, z czym mieliśmy do czynienia w Paryżu, z tymi zamieszkami, które się gdzieś tam systematycznie co jakiś czas objawiają. I to są różne aspekty i różne źródła, różne drogi dotarcia społeczeństwa muzułmańskiego w strukturę krajów europejskich.
No tak, ale z drugiej strony mamy wrażenie, że to z drugiej strony pewnego rodzaju to już się szansa też otwiera, bo pamiętajmy, że jeżeli jesteśmy wierzącymi, ci co są wierzący,
że oni mogą się nauczyć,
że to jest ta historia, że są w mniejszości i teraz muzułmanie paradoksalne, bo to w tym momencie oni stają się naszymi, ja mówię o sobie, załóżmy z tym osobą, nie są naszymi sprzymierzeńcami. Bo dlaczego? Jeżeli Roma pozbawia się transcendencji,
są też wyzwaniem dla nas,
a oni transcendencję mają w sobie, to są naszymi sprzymierzeńcami. To, że mają inne zwyczaje, inne pojmowanie Boga, innymi narzędziami się posługują, no to historia człowieka tak wygląda, jak wygląda. I jak patrzymy w historię, to możemy tylko powiedzieć, że różne nas niespodzianki będą w przyszłości oczekiwały. A moim zdaniem elita, czy jest establishment w Europie, myślę, że taką ryzykowną grę. I, no, z logiki by wynikało, że może być coś takiego ryzykowną pewną grę założyło. Że rękoma, no to jest tak jakby tak niegłośno mówione, ale myślę, że jest logiczne, że jest takie złudzenie, że muzułmanie pomogą zniszczyć chrześcijaństwo, a potem my sobie z islamem jakoś poradzimy. Też może być takie myślenie. Może to jest daleko idące, ale nie można wykluczyć, bo są różne hipotezy czy projekty przez ludzi startowane na serio i czasami że szokujące, tak? Więc nie można tego wykluczyć.
No dobrze, ale to...
Więc jakaś gra się toczy, prawda? I tak jak ja osobiste, ja mam też kontakty, które miałem z muzułmanami, co prawda takimi normalnymi, czyli w Singapurze, to ja mam, tak, ja mówię specjalnie normalnymi, bo oni nie są skażeni jakimiś tam skrajnościami. Oni żyją w społeczeństwie chińskim, które jest załóżmy indyferentne, tak jakby w 70% co do religii, ale jednocześnie są bardzo mocni chrześcijanie, głównie syngaleccy. I okazuje się, że muzułmanie, ja byłem zadziwiony, ja rzadko spotykałem tak uczciwych i tak serdecznych ludzi, jak ja spotkałem tam w Singapurze, z którymi robiłem interesy. To był nowoczesny biurowiec, gdzie oni mieli ekstra biuro. Godzina 12, a on mówi, wiesz Janusz, ja bardzo cię przepraszam, idę się pomodlić. Poszedł 15 minut, wrócił tam jakieś pomocników, wrzucił. No mówi, teraz możemy rozmawiać dalej. Taki radosny, nie to, że był wysiłek, jakiś obowiązek, no po prostu z autentyczną radością, te 5 razy dziennie, jak się okazuje. I ja pamiętam, że to jest coś symptomatyczne, że potrafili okazać duże zaufanie. No mi okazali zaufanie, po prostu dali mi kredyt bez zabezpieczeń na te towary, które ściągamy, żadne kredytywy, no to jest o czymś świadczy. Były bardzo duże pieniądze relatywnie na tamte czasy. I były jeszcze inne historie, gdzie mogły w pewnych moich interesach mogłem stracić dużo z nimi, bo to było nagienne. Co do centa. W ciągu tych 6 czy 7 lat. I potem na koniec ja się pytałem Hundariego, jak już po latach nie robię się interesu, mówię, słuchaj, jak to się stało, że ty mnie tak zaufałeś? Wiesz, bo mego zaufanie to tak. Patrzę, mi pierwsze wrażenie, podobałeś mi się, robię. A jakbym zobaczył, że nie chcesz, żebym w ogóle nie chciał z tobą robić. Dziwna troszkę metoda, ale moim zdaniem wynikająca jakby nie do końca z kalkulacji, które mają w sobie wiary. To jest duża różnica. Ale ja nie powiem, że ci ludzie byli tacy bogobojni, bo wieczorem gdzieś tam lubił gdzieś do klubu, tam jeden z pracowników próbować mnie zaciągnąć, ja tak młody człowiek to z ciekawości poszedłem, ale nie się drogę. Ale ciekawość, że on jako muzułmanin, drugie tam siostrzeniec, z którym przychodził, no to był siostrzeniec z tego właściciela, rano przychodził, w rękę go całował, mówię, patrzę, Singapur to super państwa, to takie zwyczaj. No to szacunek, po prostu pewne tradycje i się wtedy jak się ożenił, potem po jakichś tam dwóch, trzech latach tam zaczął mi się, że nie wiesz, żona mnie z domu wyrzuciła. Ja tak słucham, no przecież jak to muzułmanka, żeby mogła tutaj przecież co takie biedne. Nie, to wcale tak do końca nie wygląda, jak są stereotypy. W razie mówię, ja tych ludzi naprawdę, jeszcze punktem byłem u niego raz w domu po latach. Zaprosił mnie do domu, przyjechałem godzina 9. No zaczynamy sobie rozmawiać, pamiętacie, co jakiś dzwonek do syna. On odchodzi, wraca 15-10 minut, a mówiłem, że to sąsiedzi przyszli po poradę, no musiałem mu mówić. Pogadali się troszeczkę, za chwilę znowu, a wiesz, przyszli małżeństwo pokłócone, musiałem ich pogonić, nie? Potem coś tam trzeciego, no musiałem pieniądze im dać, pożyczyć, bo tam są biedni. I co się stało? Okazuje, on był tak zwanym królem wioski w tej dzielnicy. Johor Bahru, to jest tak na, już w Malezji. Zaraz przy granicy. No to powiem, że jako ten bogaty ma obowiązek pomagania biedniejszym. Tam jest kwestia tej
jałmużny, tak?
Jałmużny absolutną ważną rzeczą. Ale mało, że pieniądze. On poświęcał swój osobisty czas na to, żeby pomóc ludziom swoim czasem, swoim wysiłkiem. A nie, masz pieniądze, rób. I się, że tak powiem, to wszystko, co ja ci mogę dać.
Żona go wyrzuciła z domu.
Nie, ja mówię o tym starszym, który tutaj właśnie nie przyjmował, bo to jeszcze nie był młodszym. I to był człowiek w biznesie, który mógł urządzić się wygodnie jak wiele u nas. Nie, nie. On to czuł bardzo odpowiedzialnie się za tych rzeczy. Także ja tu z tej strony, zresztą to w Malezji też obserwowałem kiedyś taki obrazek na wyspie. Jestem z synem. I przyjechała taka batacha młodych ludzi ze średniej szkoły. Ubrani nowocześnie, super, bo Malezja już całkiem jest dobrze rozwinięta. Oczywiście dziewczyny wszystkie w chustkach. Siadę przy drugim stole, ja tu z Jankiem sobie siedzę, tam właściciela się dowiaduje, że przyjechała na praktyki jakaś szkoła i ćwiczą, studiowali jakieś w koledżu, gdzie turystykę, więc przyjechali tutaj zacząć tak z autopsji, jak nurkowanie wygląda, tam jak prowadzenie wycieczek i tak dalej. I zauważyłem, że oni, no wiadomo, byli wierzący i jakieś tam reguły ich obowiązywały. I ja mówię, Jarek, weź się zapoznaj, te dziewczyny takie miłe, uśmiechające się, a nie w sensie, no takim normalnym, jak to człowiek. I on podszedł, ja mówię, podejść. I w końcu podszedł, zaczął rozmawiać, jak one się ucieszyły, go otoczyły. Nie widziałam tego, że to są jakieś takie różnice, bo mówię, takie radosne, w sensie takim dosłownym nie kreowane. To nie było udawane. Tylko taka zwyczajna, w ogóle widać było, że one się zachowywały i ci chłopacy tak radośnie. Nie widać było, że oni są, że tak powiem, skotłowani tymi zwyczajami, rygorami tak, i innymi historiami. Także jeżeli ksiądz tam był, to też chyba też mógł zaobserwować, że tak,
znaczy,
się opisuje. To.
Inaczej ja mam doświadczenie może nie tyle z muzułmanami, z chrześcijanami Dalekiego Wschodu,
tak,
którzy całkowicie inaczej pojmują swoją wiarę, czy rozumieją religię niż my. Mają, tak jak pan mówi, jak muzułmanie, całkiem inny stosunek, inną relację do tego.
Czy nie ma takiej maski nakładanej na
uczy? Wydaje mi się, że nie jest. Wszystko jest bardziej naturalne. Jest może mniej schematyczne. Może nie do końca zawsze jest, powiedzmy sobie, w granicach to, co robią, w granicach, nie wiem, jakie nakłada prawo kanoniczne, czy cokolwiek innego, ale widać tam autentyzm. Żyją tą wiarą, cieszą się nią, dzielą się. U nas z kolei wydaje mi się, że jest dużo dekadencji.
Jest też takie rozerwanie pomiędzy tym, w co wierzymy i co przekazali nam dziadkowie czy rodzice, a wszystkimi subkulturami, które młodzież gdzieś tam podgląda i chce jakby naśladować. I to jest takie rozdarcie między tymi wartościami, a tym, co lubię, ale niekoniecznie jest zgodne z moją religią. Mm-hmm.
To jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, jeśli chodzi właśnie, dlaczego my się na przykład w cudzysłowie boimy lub nie boimy tak islamu, ale powiedzmy, że gdzieś tam istnieje takie słowo, że boimy się tego zadowu islamu, dlatego że nam zakłuje troszeczkę takiej, wydaje mi się, tożsamości, która istnieje w tamtych właśnie kulturach. Gdzie jest po prostu jasno określona, wiadomo, ja mam swoją tożsamość, wiem skąd jestem, wiem dokąd zmierzam. Ja się nie boję tego, że oni są inni, że mnie zaleją. Bo ja mam swoją świadomość i ja funkcjonuję w tej świadomości. My jesteśmy rozmyci tak naprawdę, dlatego że takim zalewanie rozumiesz, tak powiem, że tym jest. I to się nagle przychodzi, to powiedzmy, pojawia się pewna grupa, która jest dość taką jednolita tożsama. I my w zdarzeniu z taką, że tak powiem, my rozmyci w zdarzeniu z tą jedną, że tak powiem, kulturą, nagle się zaczynamy bać, bo mówię, bo oni są tacy sami, a my oni stanowią, jak sami to stanowią jedność, a skoro stanowią jedność, to są silni, a my jesteśmy słabi, bo my jesteśmy rozmyci. I nagle się okazuje, że my się tego boimy. A nie musimy się bać, że z tego względu też to, co powiedział właśnie, nie pamiętam już kto, bo ojciec cytował jakiegoś człowieka, który mówił, że to wcześniej, nie wyjeżdżajcie, ponieważ wy stanowicie tą naszą różnorodność, to naszą siłę. I okazuje się, że jak ci sami do nas przyjadą, oni mogą stanowić właśnie naszą siłę, ale z tym, że też są inni, że mogą nam pokazać pewne rzeczy, których my się możemy od nich nauczyć, a z drugiej strony, że wprowadzają też jakiś pewien nowy pierwiastek, który nie musi być zły. Jeśli on będzie, że tak powiem, dobrze ukrywany, jeśli my go dobrze przyjmiemy, zaadoptujemy i pokażemy, że właściwie my was chcemy, tak powiedzmy, ale w tej prawdzie, proszę bardzo.
Tak, on rzeczywiście może być dobry.
On może być dobry.
Bo może nas zawstydzić.
Tak, raz, że zawstydzić. Ja mówię z punktu widzenia biologa, tak? Bioróżnorodność jest konieczna tak naprawdę. Mm-hmm. I jeśli powiedzmy, jest tak zwany chów w sobie, nagle się okazuje, że pojawia się mnóstwo patologii i... Dziękuję bardzo.
Generalnie to my od muzułmanów musimy się czasami nauczyć. Nauczyć się odporności na uleganie różnego rodzaju wpływom. My coś nowego się pojawi, oczywiście gender, super. Związki takie, super. Wolność partnerskie, super. Wszystko jest super. Zwróćmy uwagę, jak przebiegała sytuacja, jak wydarzenia przebiegały w Turcji, kiedy zabrał się za reformę Mustafa Kemal, gdzie następowała taka ta typowa kemalizacja, czyli rozdzielenie państwa od nie kościoła, tylko od wyznania. Cały czas jest ten przywódca turecki bardzo dobrze postrzegany, pomniki mu się stawia, jest wszystko okej. Okay. Ale czy zaniechali praktyki religijne? Nie zaniechali praktyk religijnych. Jak w Turcji zaczyna, jest hasło, wszyscy się modlą. I w ten sposób. Mimo, że mówimy, że to jest wzór takiego państwa oddzielonego od religii muzułmańskiej, ale to tylko pozornie jest oddzielone, bo ta religia została, bo ta religia jest tym fundamentem. Mm-hmm. I ten fundament trzeba zachować. A jak nie mamy fundamentu, jak tego jeszcze? Budujemy sobie domki na piasku i raz nam się spodoba tutaj zbudować, raz na górce, raz na piasku zbudujemy, albo na piasku zbudujemy, to stwierdzimy, nie, no jak na piasku zbudowaliśmy i nam się domek rozwalił, no to zbudujemy na górce, bo górka jest bardziej taka twarda, nie? Na górce, ale wysoka, ale bardziej wieje. Nie analizujemy niczego. Nie analizujemy niczego i brak no właśnie tej takiej tożsamości z tym, co wierzymy i z tym, co robimy. To jest takie rozbrojenie, takie trochę schizofreniczne.
Na to chodzi o taką prawdziwą tożsamość, bo jak słyszę, że ktoś mówi, ja będę miał tę tożsamość jaszczurki. I to było kiedyś w telewizorze pokazane.
I sam
zaćwierdzi, że porobił
różne rzeczy. I sam zatwierdzi, że jest jaszczurką i jest jaszczurką.
I pan będzie badał taką jaszczurkę jako specyficzny przypadek.
Ale na razie póki to jest trudniejsze, to się mówi, o tym nie pchicie tam dostosowanie.
Wolność wyboru płci, tak. To taki
w Berlinie metodę stworzyli pewnie. Jest męska, damska, a pośrodku jest pół człowieczka, pół mężczyzny, pół kobiety i dla niezdecydowanych. W Berlinie tak jest. Nie, to autentyczne.
Być albo nie.
Ale no wiadomo, że są trzy rodzaje. Męski, żeński i
niezdecydowanie.
Często, więc to biegną i wchodzą do toalety męskiej i
to jak zwracają to, co mniejsze
to, czy to jest trójkącik, czy kółeczko, to
mniejsze kolejki
zarysowane tam wchodzą. Parę razy też tak wracają uwagę i tak się zastanawiam, czy ten balik był tak niedawno jak byłem i tak patrzę, czy to ona chce iść do toalety i mówię, no z reguły zawsze tam chodziłem, ale tam poszła dziewczyna, mówię, on tu chodzi.
Czemu się
zmienił? Nie. Zanim zafunkcjonował.
Poczekamy. Tylko myśmy tu mówili o tych takich prawdziwych grupach rzeczywiście, tutaj tych arabskich, ale w ślad za tym chyba niestety też z punktu widzenia takiego politycznego i z punktu widzenia bezpieczeństwa te grupy terrorystyczne. To jest problem. Tu jest,
to co o tych braci
jest problem? Bracia muzułmańscy, tak, to jest
muzułmańscy.
I salafici.
Jak islam się, jak gdyby, jakie są główne nurty w islamie, radykalne?
To jest więcej tych nurtów niż w chrześcijaństwie.
Unia Kościoła.
A sunnici, szyici pierwszy, później są
właśnie salafici. A które
wahabici?
Wahabici, tak. Arabii Saudyjskiej, dokładnie.
A dominujący, który
no przychodzi
do Europy? O, czyli ideologia.
To jest
pojęcie dżihadu.
Pojęcie właśnie dżihadu. Akurat jest następna taka pozycja też Barbera, dżihad kontra Max Świat. Też nie jakiś taka
tak.
O dżihadzie Koran coś mówić?
Ale to panowi w surach.
Tak, bardzo niewiele i dżihad tak naprawdę rozróżniamy dwa rodzaje dżihadu. Dżihad wielki i dżihad mały. Wielki dżihad Akbar i dżihad Azżar bodajże, nie pamiętam jak to się dokładnie mówi. Jeden z nich, dżihad wielki, w świetle powiedzmy sobie studiów, czyli są takie tendencje na zachodzie, odnosimy dżihad wielki do tego działania na zewnątrz. Natomiast dżihad mały do tego działania wewnątrz siebie.
No tak, ale ten dżihad Akbar, tak? Wielki.
Akbar.
Co znaczy działanie na zewnątrz?
No właśnie, no to
islamu. No to i w jaki sposób? Czy też Koran muzułmanom podpowiada, wskazuje, bo tam...
To znaczy niekoniecznie...
Wskazuje, jak masz działać? Jak masz działać muzułmaninie, żebyś realizował wielki dżihad?
Myślę, że takiego rozporządzenia w samym Koranie nie ma.
I stąd?
Problem jest, Koran sam w sobie na przykład jest... Tak, jest księgą, jest tekstem, który w wielu miejscach wypowiada się, powiedzmy sobie, w tonie dialogu międzyreligijnego, moglibyśmy tak powiedzieć. Sura 2,256, zdaje się, werset tejże sury mówi o dobrych competition, jak to powiedzieć?
Konkurencji.
Dobrej konkurencji pomiędzy wiernymi różnych religii.
Ale czy uczciwej konkurencji?
Uczciwej konkurencji, dobre. Natomiast to jest dosyć mocna, powiedzmy sobie, reguła zawarta na kartach Koranu. Jeśli chodzi o, powiedzmy sobie, jak już wspomniałem, o ich relacje do Żydów czy do chrześcijan, zasadniczo jest ona pozytywna. Jest wiele fragmentów w Koranie, które właśnie wskazują na dobro chrześcijan czy dobro Żydów wynikające z ich tradycji, tradycji, którą islam w jakiś sposób przejął, mówiące o wspólnym froncie przeciwko politeistom. Nie? Natomiast wydaje mi się, że nawoływanie do przemocy i do aktów terroru to jest po prostu już czysta interpretacja, czysta polityka.
To jest polityka.
To jest coś, co narosło gdzieś na początku XX wieku.
To jest polityka.
Przede wszystkim, tak.
No, a podbijanie przez...
No, podbijanie...
To też był jako cicha.
No, to też był jako cicha. To też była polityka. Mówi się, że można rozdzielić w stanie
realizować swoje zachowania.
Natomiast to
jest stosowne do okresu, więc te zachowania były... No, zresztą tutaj nasza też konstytucja, deklaracja Nostra Aetate mówi z wielkim szacunkiem o muzułmanach, akurat w dzisiejszych takich również komentarzy do Ewangelii, które mówi o muzułmanach i wyznawcach innych religii ze względu na wspólną wszystkim ludzką godność. Odrzuca ją jako obcą duchowi Chrystusa, wszelką dyskryminację bądź prześladowanie ludzi z powodu pochodzenia, koloru skóry itd. itd.
Masz ściągawka. To jest dużo uderzające, że na przykład w islamie identyfikują na przykład chrześcijaństwo z zachodem, to tak naprawdę identyfikacją być nie może. Tak? I tak wskazuje jasno, że to są warunkowania polityczne, a nie religijne. Tak? I to niestety, powiedzmy sobie szczerze, dużą rolę jednak odegrała tej hegemonii Amerykanów, którzy, że tak powiem, tam swoje, że tak powiem, boje otoczyli i gdzieś tam wszystko, a niestety tam jednak są miejscowieńcie religii, to niestety spowodowało te całe, że tak powiem, teraz animozje, które gdzieś tam są, że tak powiem, wstępne do jednego wrocza.
Utożsamiają się z zachodem,
no, jakieś to
emocje, tak. W naszym kierunku, a to się o biznes.
O biznes, oczywiście. Merkantylne
aspekty. My chcemy mieć wpływ na tą ropkę.
Merkantylne aspekty spowodowały, że przesunięto.
I eskalacja następuje tych zachowań takich negatywnych.
Tym bardziej ta eskalacja właśnie przypada na
kolejnego.
I wszystkie te dżihady, te wszystkie ugrupowania, organizacje, to też są nie religijne, tylko ugrupowania, powiedzmy, quasi polityczne, czy jakie tam nazwać, po prostu, które mają taką samą przeciwwagi dla, że tak powiem, amerykańskich,
które to w ten
sposób... Tak, demokracja amerykańska właśnie tak na dobre nam wychodzi.
Tak, tak, no niestety, tak.
No i im więcej demokracji, tym gorzej potencjalna się dziać i pewna struktura przestaje się
bardzo. Nie ma
wszystko, co do ustrój na zrozumieniu Marzyska Telesa, gdzie mówią o polityce i mówią o dobrej, a demokracji jako o wypaczeniu. Aczkolwiek demokracja w rozumieniu Arystotelesa, to można by było ją odnieść do w zasadzie współczesnego Apartheidu.
Antoine de Mello twierdził,
że my do tych tradycji greckich się odwołujemy. Zastanówmy się i nie wiemy, co za tym się kryje. Jaki jest tekst po otwarciu tej książki, nie? Jak mówimy, demokracja grecka i tak dalej. Wszystko fajnie, super.
Ale też jeszcze jedno może być tak, że to jest reakcja jakby taka spontaniczna w cudzysłowie islamistów, jeżeli widzą, że ten świat tak zmienia obyczaje, szczególnie biały świat, i tak w jakimś sensie może przerażać. No, człowiek, jeżeli oni żyją wspólnie, mają swoją ortodoksję i teraz ten świat zaczyna zupełnie według nich wariować, no to chcą się od tego uchronić, bo widzą, że to jest szkodliwe dla nich. No, część reaguje niestety agresywnie, w związku z tym moim zdaniem są te właśnie ataki, te historie, które z kolei białych mocno przerażają, kiedy tu jest porządek, kiedy jest wszystko poukładane, elegancko, a tu nagle ktoś tam niespodziewanie nie
przewidywał.
Ale trzeba powiedzieć sobie zawsze, gdzie jest ta przyczyna, że to tak z powietrza to nie są te ataki zrobione na podstawie czegoś. I to trzeba sobie uczciwie też powiedzieć. Ile w tym naszej jest winy, że tam załóżmy tutaj Europy, czy w ogóle świata białego, bo o tym się za bardzo nie mówi. I to jest jak zwykle zawsze jednostronnie. I tak,
no tak,
to jest, brakuje nam tego, żeby to tak uczciwie sobie powiedzieć, bo wtedy można by jakoś rozwiązywać problem. Rzadko
bywa. Dialog jest konieczny, tak?
Dlatego my generalnie zapominamy, bo nie powtarza się tego często, ale przecież Europa opiera się na chrześcijaństwie, na filozofii greckiej i na prawie rzymskim. To są trzy filary Europy. I pamiętajmy o tym.
I to są no te filary podważyć.
Pierwszy filar ma wszystko. Chrześcijaństwo, o tym filozofia czy prawo rzymskie, to że jak sobie kolejność ją ustawimy na drugim, trzecim miejscu, to nie ma znaczenia. To są filary. Filary naszej europejskości, naszej kultury. I my z tego się wychodzimy i nie powinniśmy chłonąć jak gąbka, byle co, byle jak i byle się tylko nasycić. No i potem fajnie. Wyciska się i takie pomyje wychodzą z nas.
No i fajnie. Ja wracam do pytania. No czy co nam grozi ze strony islamu w takim razie? Janusz się co może nam grozić? Mówimy teraz o tym dżihadzie, o tym,
że
zachód jest bardzo niebezpieczny. Ale poczekaj.
Będzie w powietrze wysadzić.
Że trzeba zniszczyć ten zachód, tak? To tam na wschodzie w ten sposób mówią. A jednocześnie mnóstwo ludzi przysyłają do tej zepsutej Europy, tak?
Żeby to
agentów przysyłają.
To są agenty. Oni od środka.
Mają. Świetnie, do czego mamy się dać?
No właśnie. Tak.
Niczego.
No niczego. Ja
my już jesteśmy.
Nie musimy się bać. My na to wiesz, to
chrześcijanie się śmierci nie boi zresztą.
Nie wiem.
Tak jak właśnie.
Prawie jak muzułmani.
Ale Sławek nie chce się objuczyć jakimś ładunkiem wybuchowym.
Nie mam małej
siły.
Ja mam tylko lekkie. Ja lekkie. No tam wystarczy słaby ładunek.
To ale tak też jest.
Nie tylko ale Sławek przed chwilą i odpuszczamy.
No tak, ja tylko optymistycznie taką rzecz pamiętam, że jakiś czas to była jakaś konferencja międzynarodowa na temat, nie wiem, regulacji urodzin czy czegoś. I tam silnie było za środkami antykoncepcyjnymi, nie wiem czy za aborcją, no za regulacją. I jedynie przedstawiciel, nie wiem, czy Watykanu, czy był przedstawiciel i jakiegoś państwa arabskiego.
W 1994 roku.
Tak, dwie grupy, czyli chrześcijanie i muzułmanie się zjednoczyli i powiedzieli, że nie, że się na to nie
zgadza. Tak.
Czyli to jedyne grupy, które jednak nie, no, wiedzą, że życie jest wartością, że sprzeciwiły się. Nie?
Tak, no, właśnie,
ale dlaczego się polityka ustawia, cokolwiek innego robi? Nawet jest to dobre.
Także Duma możemy
to przez przymierzenie z tego wszystkiego. Trzeba robić dla życia.
Ludzie wierzący, bardzo właściwego.
Nie kluczyć, nie szukać czegoś dobrego, to życie.
To jakoś w połowie lat 90. 94-95 tak mi się
mówi. No może tak.
A tutaj nawiążę tylko do tego, co pan powiedział a propos tego innego podejścia do życia w islamie, a powiedzmy sobie w konfrontacji czy w zderzeniu z zachodnim podejściem. Nie mówię chrześcijańskim, ale z zachodnim. Taki obraz. Jeden z moich znajomych, profesor Uniwersytetu w Krakowie, podróżując kiedyś przez Iran i Irak, będąc już na granicy iracko-syryjskiej, w jakimś miasteczku,
z kolegą, profesorem wcześniej wspomnianym Kościelniakiem, zatrzymał się tam na noc, zatrzymał się na nocleg, no i miasteczko, jakaś może większa wieś, albo jakieś mniejsze miasteczko, ale zauważyli pewne takie zaniepokojenie, dużo ludzi na ulicy, więc poszli zapytać się, co się stało. No i co się stało? No chodźcie z nami pobawić się. Urodził się komuś syn, nie? Więc zaprosili ich do zabawy, bawili się tam, powiedzmy sobie, całą noc do białego rana. I mówi, zobacz, jakie jest inne podejście do życia, które się pojawia, nie? W Europie często pewnie jest tak, że życie się pojawia, to jest
problem.
Jest problem.
Nie z kumplami na piwo się
też. No,
to powiedzmy sobie, nie generalizuje.
Nie się
generalizuje. Panowie, to są tak, z kumplami na piwo się pójdzie, no dobrze, ale ja na przykład, do mnie przyszedł młody człowiek i ten młody człowiek mówi, że no oczywiście rozmawia o swojej karierze zawodowej, ale mówi, wie pan, mówi, teraz mi plany pokrzyżowały, bo moja dziewczyna jest w ciąży i dziecko urodzi. Mówię, to się trafił, nie? To się trafił, jak chciałeś przyjść do pracy, nie? I chciałeś jakąś współpracę nawiązać. Bo mi dziewczyna życie pokrzyżowała, plany życiowe pokrzyżowała zawodowe. Dziecko urodzi, no przepraszam, czyje dziecko urodzi? Wspólne nasze. No
tak, ale żona się nie zgadza.
I tu...
Ale
zamiast w takim drobnym wymiarze...
Jeszcze szalno, żona jeszcze nie wie.
Tak,
żona nie wie, ale po ludzi, ale po ludzi.
W drobnym wymiarze ucieszyć się i uregulować te swoje sprawy.
Nie, no jest wiele
młodych. I to jest, tak.
Tak, ale
nie, niestety też się trafiają takie i brakuje tej radości, a tutaj obcy ludzie się cieszą i zapraszają i wie, że wszystkich chce wziąć do siebie. Cieszcie się ze mną.
Ten margines takiego pomieścia, co w naszym pokoleniu też był. Przeszkadzały też. Jeszcze nie tak dawno coś, bo to nie jest aż tak.
Znaczy właśnie jest, przeszkadzały i myślę, że przeszkadzały dużo bardziej kiedyś niż nawet teraz. Bo teraz
nie było świadomości.
Nie było świadomości. To, co teraz się mówi, że teraz nie ma czasu na dzieci. Ja mam trójkę dzieci i zacząłem tak. Nie uważam, że moi rodzice poświęcali mi więcej czasu, niż ja poświęcam swoim. Nie dlatego, że ja poświęcam tak dużo swoim, tylko tak jak właśnie pan powiedział. Jest ta świadomość tak naprawdę, jeśli wytworzyć historię, czyli tak naprawdę nawet dzieci królewskie jeszcze, że tak powiem, biegały sobie samopasnie bardzo, bo wiadomo, ile tych dzieci, że tak powiem, jest. I tak naprawdę... Tak było, były traktowane niejako jak później takie przybłędy, bo naprawdę to ta świadomość, tak powiem, że po prostu, że życie jest wartością, że dziecko jest wartością, pojawiło się całkiem niedawno Sasza Sienkiewicza, przecież tam wszystkie te opowieści tak, na temat dzieci. Także naprawdę, umówmy się, że to jest... Dziecko jest wartością, pomimo, że tak powiem, takich odosobnionych przypadków, które gdzieś tam pokazują, tak?
To jest ta odpowiedź.
Normalnie przyjdą i zrobią tutaj lepszą statystykę.
Demografowie też tak kłamią co do tego, że jednak teraz
mniej ludzi. Zaczynają całe mechanizmy. Może bo tak, no dobra, kariera zawodowa, no to teraz nie dziecko, no ale to sobie zrobię doktora, to sobie sobie habilitację, to coś tam jeszcze zrobię, a tu jeszcze musiałbym sobie coś tam uregulować. No dobra, no to może na dzielę się
będzie. Nie, przy drugim dziecku.
Już trochę późno jest. No już trochę późno jest. Jak jest trochę późno, no to teraz trzeba się nazywać, no dobra, no to polecę do klinika. No to sobie strzelę in vitro, nie? I strzelę sobie in vitro
A tak już to bardzo
wygląda. I trzy psy na
pół. A Sara miała ile?
A to jak będziemy miały małżeństwo. Dwa? Nie też się żółwi, czy rybki, tylko jeszcze innego, żeby jeszcze coś było takiego, co jest mało wymagające, nie? Bo dziecko jest zbyt wymagające.
Patyczek jest najprostszy.
Nie, no to też wynika nie wymagające, ale my zakładamy, że dziecko jest wymagające. Dziecko nie jest koniecznie wymagające, zależy co my. Jeżeli my chcemy dziecko, żeby było najlepiej ubrane, najlepiej wykształcone, jeździło najlepszym rowerem.
Ale nie chodzi o materialny wymiar, łapku.
Nie,
chodzi mi o to, że wymagające, wychowane i tak dalej. No to słuchaj, to jest głośno, mówimy tak jak emocjonalnie, to się gdzieś tam
wiązacie. Dwa dzieci, tak? Ty też masz dzieci.
Ale to tak jak Marek.
No dzieci!
Ale ja myślę, bo to tak jak Marek powiedział, nie? Trzeba wziąć rozgrzewki i my dopiero zaczynamy się rozgrzewać i wchodzimy do rodziny.
Właśnie, to jeszcze tylko powiem, że tak.
piosenka.
Czy to dzieciak?
Jeszcze nie minuty.
Dzisiaj musimy być
udziały. Jako obyczaj.
Kto jeszcze nie zabierał głosu?
No jeszcze tak wracając do poważnie do tego tematu, tutaj rzeczywiście tego terroryzmu muzułmańskiego, to rzeczywiście chyba jedną z podstawowych przyczyn jest jednak duża paralizacja między bogatunku Rosją a Wybundą, co zresztą chyba nawet tak papież na temat tego. W moim przekonaniu tą sprawę powinni w lacie rozwiązać, ale jedni tego nie rozwiążą.
Biednymi, powiedzmy sobie, robotnikami na jakichś tam polach naftowych w Libii. Napływowymi emigrantami, tak. To nie wyszło od ludności miejscowej, tylko od ludności napływowej.
Czy w Polsce jest jakaś wspólnota katolicka?
No
pan mówi, że jest.
Jest kościół.
Jest w Warszawie, zdaje się, nie?
No, to księża przyjeżdżają z Berlina. No to z Niemiec, bo tutaj nie ma księży. Ale też jest kościół katolicki, koptyjski też przecież.
Ja jeśli chodzi o to, ja dzwoniłem, bo tutaj był taki plan, żeby zaprosić kopta.
No właśnie, nam się udało.
I ja dzwoniłem do pani z uniwersytetu i pani stwierdziła, że ona nie ma żadnych kontaktów z koptami w Polsce.
Nie, jest taki koptów, który jest najbardziej znany, moim zdaniem, Ashraf Benjamin się nazywa. To jest kompozytor, który dyryguje też orkiestrami tu w Polsce, gdzieś tam, nie wiem, czy w Gorzowie aktualnie jest, czy w jakiejś innej miejscowości, przedtem Poznaniu. I on, ja czytałem jego 2 czy 3 wywiady w prasie, gdzieś w Rzeczpospolitej, gdzieś tam może było jakieś inne, czy polityce, i on właśnie opowiadał o tym, ale tak troszkę, no tak na smutno, tak żalił się, że tam te warunki są bardzo trudne, dlatego musiał opuścić, bo on jako właśnie, jak to się mówiło, ponieważ był dalej koptem, nie chciał się żyć, no to nie mógł dostać stanowiska, ani muzyki uprawiać i tak dalej, a tu w Polsce tą szansę mu dano. I on tu jest.
No, znaczy przestał uprawiać religię według metody koptyjskiej, że ma dużo czasu na komponowanie, czy jak?
Do kościoła do Warszawy dojechać bez względu na to, gdzie mieszka, dla takiego kopta to jest żadnych rzeczy.
W ramach kostu.
My też potrafimy, jak nam na czymś zależy.
Tak. Na takiej adrenalinie można tak nie zapomnieć.
20 kilka dni roku w roku.
Tam podobnie jest 20 parę osób.
To tym bardziej wokół.
Jest bardzo
kameralne. Właśnie w tym pasie się był. No to pewnie na wschodzie, ale tam też ilu jest w Polsce prawosławnych? 300, 600 tysięcy
na wschodzie?
To na wschodzie.
Tak, jestem rozproszony rzeczywiście.
No ale trzeba przyznać, że liturgia tam jest piękna. Bo jak to mówią, że podobno...
Bizantyjska jedna z najpiękniejszych.
Podobno, że to ma odzwierciedlać niebo. Nasza to tak i życie doczesne, ale w Ewangelice tylko ziemię, nie? W sensie tak ktoś próbował porównywać, bo jest koło...
Nie, rzeczywiście porównując ryty, czy cały sam przebieg celebracji, można tak powiedzieć, tak? Rzeczywiście protestanckie liturgie są bardzo, bardzo surowe.
To zależy, która, bo niektóre mają, w ogóle nie mają liturgii, baptyści to nie mają żadnej.
No, baptyści tak.
Tam tylko się spotykają, żeby wspólnie pośpiewać i indywidualne modlitwy powiedzieć.
Prawie jak my dzisiaj. Prawie jak my dzisiaj. Koran już czytali.
Ale ciągnie.
Koran już się uczyli.
Koran to zna dobrze.
No właśnie, jeżeli chodzi o Koran, tak już na zakończenie może, jaka... Rozumiem, że ksiądz... Zapoznawałem się z
Koranem. Zapoznawałem się. Nawet ostatnio czytam książkę. Bardziej niż sam tekst Koranu interesuje mnie geneza Koranu.
Geneza?
Geneza, tak.
A i można mówić o genezie?
Proszę.
Nie, to później.
Jakie wpływy, tak, możemy wyróżnić, czyje wpływy na powstanie Koranu, na jego kompozycję?
Ja próbowałem Koran czytać, to na wersji angielskiej, co prawda, ale to nie jest łatwa sprawa.
Koran się czyta bardzo trudno.
To jest jakby wiersz pisany.
Tak.
To jest tak.
Nie ma ciągłości, tak jak w Biblii jesteśmy przyzwyczajeni, nie ma jakby logiki. Ciągłość wydarzeń. W Koranie jest, wydarzenia są, powiedzmy sobie, no ciągło jest pewnie bardzo często ograniczone do kilku wersów i jest następna rzecz, następny temat, prawda? Mhm. Więc ciężko się czyta Koran. Ciężko się czyta. Natomiast interesującą kwestią jest samo pochodzenie Koranu. Ja to mówię nie z punktu widzenia muzułmanina, bo nie jestem, ale z punktu widzenia tej nielubianej dosyć przez muzułmanów, z punktu widzenia zachodniej orientalistyki.
Aha.
Czyli studium krytyczne nad tekstem.
To
jest tekst, który tekstu jeszcze nie znam. Ja ten tekst mam przetłumaczyć na polski.
Ale już jest przetłumaczony.
Na polski już jest?
Nie jest? Nie, może nie. Ale czy w ogóle się to tak nie. Czy to jest traktowane jako jednak falsyfikat, coś tam stworzone, tak powiem, przez muzułmanów, jako że tak powiem, pewien łącznik, który nie.
To znaczy, szczerze powiedziawszy, ja bardzo mało na ten tekst. Tekst tylko otrzymałem do przetłumaczenia, a jeśli chodzi o jego historię czy genezę, wiem niewiele. Wiem tyle, że rzeczywiście są opinie tego typu, iż tekst ten powstał jako tekst muzułmański, wiemy, że był przeciw chrześcijanom, ale z drugiej strony w tym samym tekście znajdujemy treści skierowane przeciwko muzułmanom. Nie jestem w stanie teraz przytoczyć ich. Jest to opinia jednego z profesorów, z którym rozmawiałem na temat tekstu, bo zbierałem materiał.
A w ogóle, w jakim języku przetłumaczono?
Ja mam wydanie starowłoskie i nowowłoskie.
A, czy włoskie? Po angielsku nie ma.
Po angielsku.
Bo po angielsku pan coś wie,
że
po angielsku
mogę
jest przetłumaczony.
Jest po angielsku, jest po hiszpańsku, jest po francusku, jest po arabsku. Nie sądzę, że istnieje oficjalna wypowiedź Kościoła dotycząca konkretnie tego tekstu.
Ale jest apokryficzne.
Apokryficzne, oczywiście.
A jak muzułmanie rozumieją, pojmują naszą
Biblię?
Biblię, tak.
Przede wszystkim Biblia chrześcijan jest Biblią przekłamaną, zmienioną. Oryginał został dopasowany do doktryny chrześcijańskiej. Zatuszowaniem prawdy według muzułmanów zajął się przede wszystkim święty Paweł. Oni uznają fragmenty, tak, ale całe ogólnie, powiedzmy sobie, mówiąc o Biblii, twierdzą, że jest to tekst sfałszowany.
Ale jakieś fragmenty duże tak uznają?
To znaczy,
Stary
Testament głównie. Nowy Testament świadczy o czym? O bóstwie Chrystusa.
I Apokalipsy.
Odrzucają. Natomiast Stary Testament oczywiście. Powiedzmy sobie, jest pniem takim wspólnym, jeśli chodzi o tradycję.
Ale odrzucają Jezusa ubóstwo?
Bóstwo Jezusa.
Bóstwo. Rozumiem, że ubóstwo.
Nie, bóstwo. Uznają go jako prorok.
Tak jak ci
Nestorianie. Czy problem z nestoriańską teologią to jest inny problem? To jest problem przede wszystkim niezrozumienia tekstów przez ich oponentów, to znaczy po pierwsze przez Klemensa Aleksandryjskiego, po drugie przez całą teologię, tak grecką, jak i zachodnią. Kwestia językowa. Dlaczego? Dlatego, że tak zwany nestorianizm, czyli kościół asyryjski wschodu, nazwa nestorianizm, czy kościół nestoriański jest nazwą błędną. Dlaczego? Dlatego, że jedyne, co Nestoriusz jedyna rola, czy rola, jaką Nestoriusz odgrywa w kościele tak zwanym nestoriańskim, jest to rola liturgiczna, jest jednym z głównych świętych. Natomiast cała teologia kościoła z Asyryjskiego Wschodu jest tak naprawdę oparta na teologii kogokolwiek innego. Babaj Wielki, czy powiedzmy sobie inni. Problem, tak. Problem z błędnego zrozumienia prawdopodobnie też intencji czy samych tekstów Nestoriusza w okresie przed Soborem Efeskim, gdzie zarzucono mu, że na przykład co, że nie posługuje się terminem rodzicielka Boga, tylko rodzicielka Chrystusa w odniesieniu do Marii. Co nie jest prawdą, bo używa w tekście syryjskim Waladakti Masihi, czy Waladakti Jezu. Czyli jest to problem językowy. Później też zrozumienie wyrażeń czy terminów teologicznych w języku syryjskim czy wyrażonych w języku syryjskim było oczywiście błędne, jeśli chodzi o tych, którzy odczytywali to poprzez co? Poprzez tłumaczenia greckie, nie? Problem zawsze tkwi w języku.
No proszę, trzeba się uczyć języku.
Większość wajem przez tłumaczy.
No to wiesz, no, 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 czyli tak, język arabski trudny czy łatwy?
Strasznie trudny.
Proszę?
Strasznie trudny. Bardzo trudny. Tak jak każdy język semicki, wydaje mi się.
Dlatego, że to inna jest gramatyka, tak? Zupełnie.
Przede wszystkim trudność.
Przede wszystkim trudno to
napisać. Trudno to przeczytać. Dlaczego? Dlatego, że język arabski nie stosuje samogłosu.
No dobrze, ale tam są też takie alfabet, jak u nas jest, tak?
Tak, są literki.
No to nie jest aż rosyjski, gdzie ma tysiące.
No nie, no to jest inny sposób. To
jest łatwiejszy niż hebrajski trochę.
Z tego co wiem, ktoś, kto się uczył hebrajskiego, powiedział, że arabski jest trudniejszy. Tak samo jak jest trudniejszy od syryjskiego. Ale nie wiem, ja się nie uczyłem ani jednego. Syryjskiego się uczyłem tylko alfabetu, bo musiałem przepisać jakiś tekst i chciałem wiedzieć, który.
No to asyryjski to jest co innego, tak, niż arabski.
Jest tak, ja bym.
Ja wolę syryjski.
Syryjski jest inny, to możemy też
nie tak szczegółowo.
Po syryjsku to tak jest. Dla ciekawości.
Syria?
Tak. Język syryjski nie jest to język mówiony w Syrii. Jest to język, który kiedyś mówiono na terenie dzisiejszej Syrii, dzisiejszego Iraku, ale jest to język,
który to niepokoi.
Tak. Który jest używany tylko i wyłącznie w kościele asyryjskim wschodu i kościele chaldejskim.
Czyli tak, w islamie arabski jest językiem liturgicznym, można powiedzieć, tak?
Językiem,
którym operują wszyscy muzułmanie.
Powinni operować, bo jest to język, oryginalny język Koranu.
Ale to jest ten współczesny,
jedyny,
ale to jest ten stary, używany?
Klasyczny. Klasyczny.
Używany w Arabii Saudyjskiej jest inny?
W każdym kraju używa się dwóch języków. Używa się języka klasycznego, oficjalnego. Używany jest on przez media. Używają go, powiedzmy sobie, na uniwersytetach, w szkołach. I jest język dialektalny. Dialekt. Każdy państwo posiada swój własny dialekt.
Tak,
no, ale rozumiem, że ze sobą mogą się porozumiewać, bo skoro...
Znaczy, często jest tak, że na przykład mój kolega z Izraela, który jest Arabem, mógł się porozumieć tylko i wyłącznie z użytkownikiem języka arabskiego z Maroka, tylko i wyłącznie dzięki temu, że obaj znali arabski klasyczny.
Klasyczny. Czyli tak jak u nas kiedyś łacina, można powiedzieć, tak?
Tak. Jeśli chodzi o zasięg, tak. No. Język oficjalny język, powiedzmy sobie, Koranu, język, w którym Koran został zapisany. Czy...
To jest syryjski.
To jest arabski.
A syryjski w Koranie, to?
Nie, arabski w Koranie.
Ja tak mówię już. Nie wiem, gdzie Syria, ale że teraz już to
na biegunie północnym, nie?
No, powiedziałem.
No.
Co ludzie z Syrii niedawno byli, co biznesy w Polsce chcieli robić?
I co?
Wyjechali do Niemiec, a potem wizy mogli dostać z innych rynków.
Jak wizy? Przecież teraz wizy?
Jest
Unia Europejska, koniec.
To jest Syria, nie co nowe, to jest Syria, to nie było. To nie było.
Przykład alfabetu syryjskiego.
Jeszcze inaczej.
Przeczytaj,
Przeczytaj na głos, bo ja w okularach nie dobrze.
Jest on inny niż alfabet arabski.
To czy jest alfabet, czy to jest...
Ja to przepraszam, to jest pismo.
Porównać proszę może. No to jest arabski.
Tu jest arabski, ale sam syryjski posiada 3-4 różne pisownie. Zachodnią, wschodnią i jeszcze dwie inne.
To ja, ale to chyba prostrzane jest wrócił, co?
A to jaka jest?
To jest syryjski...
Ja to mówiłem salam alejkum i koniec.
A to wszędzie tak mówią, że tak się
rozmawiają. To jest syryjski, zaraz zobaczę.
To jest...
Wschodni Syryjczyk. To nie za ciebie. Uczę się.
Ksiądz ci powiedział, że to jest wschodni Syryjczyk.
Uczę się.
Tylko zachodni.
Poproś ksiądza.
Dlatego uczę się wschodniego
nauczyć. A co chcieli zapamiętać?
Właśnie, że tak.
Idę do domu.
Jakie prawa autorskie? To czego?
Jak rękopi z Mickiewicza.
Uczę się, że tak powiem. Gratulacje do kolejnych
graficznych,
które właśnie, że
ale u góry normalny jest. Azym, coś tam jeden.
Patrz, już poznałem.
Ale arabskie są oczywiście, bo myśmy...
A co to jest za tekst?
A oni piszą o tym, które jest...
Ja mogę sprawdzić na bieżąco, jak mi dać.
Tak, hebrajska.
Dlatego i też o tym książkę.
I książki dzieją się z żadnym odbiciem. Ale co widać jest?
Ja czasami co chcę od prawie
znowu. Mój dziadek czytał książkę, początek i koniec.
A siadaj babci zostawiał.
I jeszcze do góry nogami to nieco.
To jest tyle. Właściwie książki należy od końca czytać.
A jest...
Już a w ogóle należy czytać? Nie, jeśli już czytać.
Nie, jeśli już czytać.
Tak, tym bardziej, że w chińskim jeszcze są tony.
Tak,
kilka ton.
Można to zrobić, nie? No.
Tak, nie wiem, nie pamiętam ile. W tajskim jest na przykład 5.
W chińskim są 4 tony.
4 tony.
No to nie, słów nie ma.
To jest dodatkowy problem.
Takiego działa nie ma słów. No dobrze, to w takim razie ja proponuję.
Zakończenie.
Dziękujemy.
Dziękuję za cierpliwość.